Refleksje o stałości. Jest to 13. rozważanie z cyklu Refleksje nad tym, co istotne. I tak, to nie jest literówka, nie jest pomyłka. Nie będziemy mówić o starości, bo o tym było wcześniej, lecz o stałości. A też nie chodzi nam o stałość jako skostnienie poglądów czy bezruch, dlatego że stałość to nie jest bezwład, martwota, sztywność, zastój, bo synonimy, jakbyśmy przyjrzeli się synonimom wyrazu stałość, to mamy takie jak ciągłość, cykliczność, długotrwałość, identyczność, jednakowość, jednostajność, konsekwencja, lojalność, niezmienność, nieodwracalność, nieprzemijalność, nieugiętość, nieustanność, nieustępliwość, niewzruszoność, niezłomność, stabilność, stateczność, systematyczność, trwałość, uporczywość, ustawiczność, wierność, wytrwałość, wytrzymałość. Spójrzmy, jak wiele synonimów, wyrazów pokrewnych mamy do tego wyrażenia stałość. No a skąd ten temat się wziął u mnie? Po prostu czytałem sobie drugi list Piotra, rozdział 3 i tam w wierszu 17-18 mamy takie zdania. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. I tu właśnie jest ten wyraz stałość. Z mocnego swego stanowiska. I werset 18. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. A jest apostoł Piotr, gdy pisze o cierpieniach, trudnościach, prześladowaniach, właśnie mówi, że mając to na uwadze, wiedząc o tym wcześniej, nastawiając się na takie trudy chrześcijańskiego życia, abyśmy nie wypadli, abyśmy się nie dali wyprzeć. Chrześcijanin uzbrojony w zbroję Bożą, o czym na końcu wspomnę, tej refleksji, tego rozważania, aby się nie dać wyprzeć. On ma stać, żołnierz ma stać na posterunku, więc nie by się nie dać wyprzeć przez błąd, przez ludzi nieprawych i ich propozycje, by się nie dać zwieść, sprowadzić z mocnego swego stanowiska. I gdy spojrzymy do konspektu tego rozważania, to tam w 5 innych przekładach mamy wyraz stałość. Mocne stanowisko podaje tylko Biblia Warszawska. A kolejne polskie przekłady używają wyrazu stałość, aby ją zachować, aby nie doprowadzić do upadku tej stałości, aby nie utracić tej stałości. A więc zajrzyjmy do konspektu i tam sobie możemy to porównać. Również przywołuję kilka wyrazów pokrewnych do tego użytego przez Piotra. Piotr użył wyrazu sterizo, sterigmos, potem za chwilę powiemy o stereos, stereoma, ale wcześniej przywołam to, co list do Koryntian i Hebrajczyków mają, bebajos. A nadzieja nasza co do was jest mocna. A więc stałość w znaczeniu, że to jest coś trwałego, mocnego. Gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. Albo Hebrajczyków, bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, i tu właśnie jest ta stałość, nienaruszalność słowa i wyraz bebajos to oddaje. Albo też wyraz mocny, stały, występuje w liście do Koryntian, pierwszym i Kolosan, a po grecku jest hedrajos. Kto jednak mocno postanowił w swoim sercu bez przymusu i panuje nad swoją wolą. Albo i tak, bracia moi, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. A więc tu jest ten właśnie wyraz stałość, ale inny grecki wyraz, synonim powiedzmy, użyty przez Pawła. Podobnie i Kolosan, 1 rozdział 21-23, również mówi: ugruntowani w wierze, wytrwacie w wierze i będziecie stali i się nie zachwiejecie. Wyraz stereos to apostoł Piotr używa w pierwszym liście, w 5 rozdziale. Przeciwstawcie się diabłu, mocni w wierze. A więc stali w znaczeniu mocni. Kolosan ma wyraz stereoma, gdyż wasza wiara w Chrystusa jest utwierdzona. Zwróćmy też uwagę na ostrzeżenie apostoła Piotra przed zwiedzeniem, gdy on w tym wierszu 17 mówi: abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. I apostoł Paweł tego samego wyrazu używa w liście do Galatów, ale w takiej konkretnej sytuacji, że gdy do Antiochii przyszedł Kefas, to Paweł mu się przeciwstawił otwarcie, że Kefas, podobnie i inni chrześcijanie z nim, też i Barnaba, dali się wciągnąć w obłudę. W obłudę niektórych ludzi, którzy przyszli od Jakuba i oni byli przeciwni brataniu się z poganami. Wtedy Kefas, Barnaba się nagle przestali przyjaźnić i wspólnie jadać z poganami, by się przypodobać tym ludziom od Jakuba, czyli judeo-chrześcijanom. I wtedy właśnie Paweł mówi, że oni się dali, Piotr, Barnaba, wciągnąć w obłudę, w ich obłudę. A dalej w tym liście do Galatów Paweł używa innego wyrażenia, że można przez to wypaść z łaski. I stąd 5 rozdział do Galatów: stójcie więc niezachwianie i nie podawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. A więc ta stałość jest bardzo rzeczą ważną, jest kluczową w naszym chrześcijańskim życiu. Gdy coś jest właściwe, z tego nie należy rezygnować. I tu nie chodzi o zwyczaje, tu nie chodzi o jakieś postępowanie, tu chodzi o właściwą postawę i będziemy o tym oczywiście dzisiaj rozmawiać. Bo gdy ktoś właśnie zaprzecza Chrystusowi, bo trzyma się zakonu, trzyma się prawa, i apostoł Paweł właśnie mówi, że jest to jarzmo niewoli. Gdy ktoś się daje obrzezać, mimo że przyjął chrzest, ten chrzest chrześcijański, chrzest wiary, to Paweł mówi: wyście wypadli z łaski, bo szukacie usprawiedliwienia w zakonie, a tymczasem usprawiedliwienie jest tylko w Chrystusie. I wy się wypieracie Chrystusa, wypadliście z łaski, wy się odłączacie od Chrystusa. I tu właśnie chodzi o sprawy zasadnicze. Moje rozważania dotyczą nie naszych zwyczajów, ale rzeczy istotnych. A więc mamy się trzymać Chrystusa. I właśnie tu nie chodzi o opór. Tu nie chodzi o sprzeczanie się o rzeczy drugorzędne. Lecz chodzi o pewność. Pewność, którą mamy na gruncie naszej doświadczanej jednorodności z Jezusem. I gdy nam ludzie, którzy sprzyjają właśnie tym judejskim ideałom, a wtedy byli to judeo-chrześcijanie, gdy nam poglądy swoje narzucają, to musimy jasno powiedzieć, że mamy stałe swoje stanowisko, niewzruszone. My z łaski wypaść nie chcemy, nie chcemy się odrzec Chrystusa, od Niego być odrzuceni, odłączeni, dlatego że usprawiedliwienie jest tylko z wiary w Chrystusa, a nie na bazie jakichś czynności, nawet gdyby to było święte dla Żydów obrzezanie. I stąd w liście do Hebrajczyków mamy takie ciekawe pojęcie, takie ciekawe wyrażenie jak kotwica dla duszy. Właśnie rozmyślając nad tą sprawą stałości, przypomniałem sobie to wyrażenie i chciałbym troszkę się na tym teraz z wami zastanowić. Tam autor listu do Hebrajczyków bardzo mocno uzasadnia, że Chrystus ustanowił jedyny fundament wiary w Boga i że nie wolno kłaść innego. To jest Hebrajczyków, rozdział 6, od 1 wiersza do 20 i polecam konspekt, tam mamy w całości, a ja tylko nawiążę, powołam się na niektóre tutaj sformułowania. I właśnie na końcu tego całego fragmentu on mówi o tej niezawodnej i mocnej kotwicy dla duszy, o naszej nadziei, która jest osadzona, jest zadzierzgnięta na Chrystusie, znajduje się w Nim. I stąd mówi, że fundamentem wiary w Boga jest właśnie to, co mamy w Chrystusie Jezusie. Że każdy z nas ma wykazywać tę samą gorliwość przez całe swoje życie w celu spełnienia nadziei aż do końca, 11 werset rozdziału 6 do Hebrajczyków. 15 werset nam, nawiązując do Abrahama, mówi, że Abraham się okazał być cierpliwy i w końcu osiągnął to, co zostało obiecane. I na koniec, 19 werset, jest ta nadzieja jakby kotwicą dla duszy, niezawodną, mocną, przenikającą poza wewnętrzną zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł Jezus dla nas wszedł, stając się arcykapłanem na wzór Melchisedeka. A więc to wyrażenie kotwica dla duszy występuje tylko tutaj, tylko właśnie w tym rozdziale, w rozdziale 6 listu do Hebrajczyków. Sam wyraz kotwica występuje dwa razy w Nowym Testamencie. Raz dosłownie, mamy 27 rozdział, gdzie jest opis rozbicia się okrętu statku na morzu razem z Pawłem, z więźniami, gdy ich, jak wiemy, wieziono do Rzymu i oni się tam przy Malcie rozbili. A drugi raz jest to jako przenośnia, 1 Tymoteusza, 1 rozdział, gdzie jest mowa o rozbitkach w wierze. Czymże jest kotwica? Pomyślmy przez chwilę. Statek płynie po wodach oceanu, po morzu, cały czas buja, balansuje i nagle jest konieczność, aby ten statek ustabilizować. I co można zrobić? Wiadomo, że się nie możemy oprzeć o wodę i jakoś się, jak o ścianę się ktoś oprze i wtedy się ustabilizuje, tylko wtedy wiemy, że na linię się spuszcza, zrzuca na samo dno kotwicę, która tam gdzieś się zaczepi, ugrzęźnie. I ten statek się porusza, ale już nie płynie. On balansuje. Jak fale się poruszają, on też na nie reaguje. I tylko w zakresie tej liny on się porusza, ale stoi w miejscu. I tak też kotwica dla duszy stabilizuje nasze życie w sposób niezawodny i mocny. Ale to nie jest sztywny hol. Wiemy, o czym teraz mówię, gdy samochód trzeba holować. I najczęściej holujemy na holu elastycznym, giętkim, na jakiejś linie. Ale czasami musi być to hol sztywny. I wtedy samochód jedzie, ale już on reaguje tylko zgodnie z tym, co mu narzuca samochód go ciągnący. Tutaj właśnie to nie jest hol sztywny. Jest to niezawodna, mocna kotwica dla duszy, stabilizuje nas, ale my musimy cały czas liczyć się z tym, że się poruszamy, że reagujemy, że czasami coś się w nas odkształca, potem znów wraca do pierwotnej postaci, dlatego że nasza wiara, nasze życie jest osadzone na Chrystusie, nie na martwej literze, lecz na Duchu. Na Chrystusie jako osobie, z którą rozmawiamy, dyskutujemy, On uwzględnia, my uwzględniamy i wtedy wypracowujemy wspólne stanowisko i się wtedy mocno, niezawodnie trzymamy tego, cośmy uzgodnili. To teraz myślę o czym? O naszej modlitwie, o czytaniu Pisma Świętego, o naszym dyskutowaniu z naszymi braćmi i siostrami i dochodzeniu do jakiegoś wspólnego zdania. a Chrystus jest w przybytku niebiańskim, a więc jest od ludzi już niezależny. To bardzo mocno autor tego listu do Hebrajczyków podkreśla, jest niezależny. A więc ta zasłona, gdy była w świątyni, to ona obrazowała rozdział pomiędzy ziemią i niebem, ale zarazem mówiła o niedostępności nieba, bo za zasłonę mógł wejść raz do roku arcykapłan i to z krwią, a więc to nie było dostępne tak dla ludzi. Stąd właśnie Chrystus, niczym arcykapłan w dniu przebłagania, wszedł tam do miejsca najświętszego i za nami oręduje. Dlatego też ten autor tego listu do Hebrajczyków w rozdziale 4, potem w rozdziale 10 bardzo wyraźnie powiada, że możemy przystąpić z ufną odwagą do tronu łaski, do niebiańskiego tronu łaski i dostępować miłosierdzia, znaleźć łaskę, czyli Bożą przychylność, Boże wzmocnienie w czasie potrzeby. I mamy się trzymać niewzruszenie tej nadziei, którą wyznajemy, mamy nie odrzucać swojej pewności, mamy wytrwać, wypełniając wolę Boga. A więc jest to piękny tekst, polecam konspekt, tam zaznaczyłem na żółto te poszczególne wyrazy, i aby sobie to osobiście przestudiować i nabrać tej wielkiej pewności, że mamy zakotwiczenie tam, nie mówię hen gdzieś daleko, nie, blisko, w Chrystusie Jezusie, ale jednak to jest osiągalne, ale jednak to jest niewidzialne. Jest to pewna kotwica dla Twojej i mojej duszy i to jest nasze stabilizowanie życia duchowego. Dlatego też później apostoł Paweł na przykład pisze w liście do Efezjan, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie, że okazał wobec nas łaskę, ale i dobroć, i że wzbudził nas i posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. A więc jest to cały czas nawiązanie do tego faktu, że jesteśmy zakotwiczeni przez wiarę, będąc tutaj już w niebiesiech. Albo Kolosan, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, więc mowa jest o naszym aktualnym życiu doczesnym. To tego, co w górze szukajcie, gdzie Chrystus siedzi po Bożej prawicy, bo tam właśnie jest nasza kotwica naszej wiary, naszej nadziei. I ta nadzieja jest tam w Nim zakotwiczona, a nasza wiara jest tą liną, która łączy nas z tą kotwicą nadziei. Jest to niewzruszony fundament, pisze do Tymoteusza w drugim liście, drugi rozdział. Fundament, który ma pieczęć, że zna Pan tych, którzy są Jego, i każdy z nas się z tym licząc odstępuje, czyli odtrąca rzeczy niepotrzebne, rzeczy przeszkadzające mu w jego pielgrzymce, w jego biegu za Chrystusem. Jak tam pisał Piotr, abyśmy się nie dali zwieść przez błędy ludzi nieprawych. I właśnie ta kotwica za drugą zasłoną, ta pewność zbawienia osadzona na nadziei, która jest w Chrystusie i mocna przez naszą wiarę w Niego, ta kotwica jest nie tylko stabilizatorem do naszego życia, ale również i bezpieczeństwem, zabezpieczeniem w sytuacjach nadzwyczajnych. I tu bym mógł dać wiele przykładów rozmaitych, ale tylko wykorzystam dwa z dziejów apostolskich, bo one są takie najbardziej uniwersalne. Gdy Paweł był na Cyprze, to, jak wiemy, tam się musiał nagle zmierzyć z czarnoksiężnikiem Elimasem. I bez żadnej trudności wtedy skorzystał z tego autorytetu, kim jest w Jezusie Chrystusie. I stojąc, jasno spojrzał, prosto spojrzał w oczy tego człowieka, określił, kim on jest, syn diabelski, pełny wszelkiej przewrotności. Czy nie przestaniesz przewracać, obracać, wywracać proste drogi pańskie? Wydał polecenie, rozkaz i ten człowiek nagle za niej widział, oczywiście na jakiś czas tylko. I to pobudziło też i Sergiusza, prokonsula. Ten człowiek uwierzył. Dlaczego? Dlatego, że Paweł wiedział, że mimo iż jest sam słaby, działający często w pojedynkę, że on jest zakotwiczony, jak ten okręt gdzieś wysłany, jest zakotwiczony tam w niebiesie, w Chrystusie Jezusie. Jego wiara się łączy z Chrystusem, z tą kotwicą, tą nadzieją, która jest w Chrystusie Jezusie. I stąd mógł tu jasno zadziałać i odnieść skutek. Albo też, gdy później byli w Filipi, gdy demon promował ich działalność, gdy z Sylasem tam byli, działali i demon mówi, że są to ludzie Boga Najwyższego, że działają pięknie. I wiemy, że Paweł tego nie przyjął, ale zgromił tego demona, dziewczynę uwolnił i tylko jedno zdanie przez niego wypowiedziane sprawiło, że ten demon opuścił tę dziewczynkę i nastąpiła wielka zmiana w ich działalności misyjnej w tym mieście. A jakie to było zdanie? Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I spójrzmy, tę stabilność, tę moc. Dlatego, że gdzieś tam daleko, daleko jest kotwica i ona nas mocno trzyma. I my się chwycimy w tym momencie naszej liny wiary, lina się napręży i my możemy wykonać tę pracę. Podobnie jak i statek. Gdy kotwica go mocno trzyma, gdy wicher, sztorm statkiem chce rzucać na skały, ten statek się trzyma w tego miejsca i owszem, buja się na falach, reaguje, ale nie odpłynie, chyba że się zerwie lina i się zerwie z tej kotwicy. Dlatego też przywołam z 19 rozdziału Dziejów ten przypadek tych samozwańczych egzorcystów. Pamiętamy, o kim mówię? O 7 synach arcykapłana Skewasa. Biblia Gdańska, Biblia Warszawska, Gdańska mówią Scewy, ale już ten nowy przekład mówi Skewas. I oni przed demonem uciekając słyszą. Demon do nich mówi. Zobaczcie. Demon swoje zakotwiczenie ma w piekle. A oni gdzie? Nigdzie. To są jak liście na wietrze. I demon goni te liście na wietrze i woła, znam Jezusa, wiem o Pawle, lecz wy kim jesteście? To są właśnie statki bez kotwicy zanurzonej w głębinach oceanu. I stąd, gdy się przeciwstawiamy zasadzkom diabła, to musimy ubrać pełną zbroję Bożą. Znamy to, Efezjan rozdział 6 i zerknijmy do konspektu. Ale tam jest pewne wyrażenie. Stójcie tedy, Biblia Warszawska. Stańcie więc, mówi przekład ekumeniczny. A więc postawa stania, stać. I ja pamiętam, gdy Eliasz, Elizeusz tak mawiali. Jako żyje Pan zastępów, przed którego obliczem stoję. Jako żyje Jahwe zastępów. Pan zastępów, Bóg konkretny i ja przed Jego obliczem stoję. I wtedy się Eliasz, mimo że czuł się samotny, nie zląkł i wykonał swoją pracę. Elizeusz wykonywał swoją pracę. I spójrzmy do konspektu, tam podaję te 4 miejsca z ksiąg królewskich. Dlatego też stałość. Ta niewzruszoność, niezłomność, wierność, wytrwałość, wytrzymałość. Stałość to właśnie jest ta wytrzymałość, wytrwałość. Również i wierność, o której za chwilę będę mówił. Niezłomność. Ona się pojawia w Nowym Testamencie od Mateusza aż do Apokalipsy. Ja tutaj wybrałem takie kluczowe wersety, i one są w konspekcie. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ziarno, które padło na dobrą glebę, w wytrwałości wydaje owoc. A więc stałość jest tu potrzebna, kochani, by do końca wytrwać. I to nie chodzi o sztywny chol, nie. Tu chodzi o elastyczność. Tu chodzi o podejście twórcze. Ale mimo wszystko zakotwiczony i ja trzymam się cały czas tego, kim jestem, z czym, z kim jestem połączony. W wytrwałości się wydaje owoc. Żadna roślina nie zmienia swojego położenia co noc albo co miesiąc. Ale ona trwa, trwa, trwa i dzięki tej wytrwałości pojawiają się owoce. Łukasz nam przynosi słowa Pana Jezusa: przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. Albo też Pan Jezus mówi: i wy, którzyście wytrwali przy mnie w moich próbach, w moich pokuszeniach. Albo 15 rozdział Ewangelii Jana wszyscy dobrze znają: trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość nie może sama z siebie owocu wydawać, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak też i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Tu mamy obraz krzewu winnego, rośliny. A ja czytając to, cały czas mam obraz tej kotwicy, która jest tam w niebiesiech, w Chrystusie Jezusie umocowana. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. I przy okazji powiem, że ten wyraz tam użyty oznacza coś w rodzaju mieszkać. Trwać znaczy mieszkać, a mieszkać to nie znaczy wisieć na kołku, jak kapelusz czy kurtka, gdy ją powiesimy, nie. Mieszkać znaczy się poruszać, operować, działać w zasięgu danych ścian, danego mieszkania, a też i w kategoriach szerszych danej rodziny, danych zasad. Więc w Chrystusie Jezusie mamy swobodę działania, ale określoną tą liną wiary zakotwiczoną w Chrystusie Jezusie. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mocni, bądźcie mężni. Koryntian 16 rozdział. Albo Hebrajczyków. Wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. I dalej mamy 12 rozdział, ten piękny rozdział i werset o biegu. A więc mając taki około siebie obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Więc tu widzimy dynamizm, kochani. Ja teraz w moim wieku, o przeszło pół wieku wiary, ja mówię cały czas o dynamizmie, nie o zastoju, nie o bezruchu, nie. O biegu, wytrwałym biegu. Ale musimy coś z sobą zrobić, odłożyć wszelkie rzeczy niepotrzebne, które nas usidlają, które nas krępują, z trasy nas chcą sprowadzić. I to właśnie Piotr miał na myśli. Abyś nie dać się usidlić propozycjom ludzi nieprawych, by móc wytrwale w wyścigu tym uczestniczyć. No i z Apokalipsy wziąłem takich 5 wersetów. Rozdział 2, 2 wersety, 3, 13, 14. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla mego imienia i nie ustałeś. Albo znam twoje uczynki, miłość, wiarę, służbę i wytrwałość twoją. Albo rozdział 3. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam ciebie w godzinie próby, która przyjdzie na cały świat. Więc mamy te 3 wersety pobrane z tych 3 listów do zborów małoazjatyckich. No a teraz rozdział 13 i potem 14. Jeśli ktoś jest przeznaczony do niewoli, to pójdzie do niewoli. I tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. A więc to wytrwałość zakotwiczona w Chrystusie Jezusie i nasza lina wiary, ona sprawi, że będziemy bezpieczni, mimo że wokół nas będzie groza. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają wskazań Bożych, przykazań Bożych i wiary Jezusa. 14 rozdział Apokalipsy, 12 wiersz. I stąd, kochani, na zakończenie chciałem przywołać takie wyjątkowe przesłanie uwielbionego naszego Pana do wiernych w Smyrnie. Więc Apokalipsa, 2 rozdział. Wyjątkowe przesłanie do jednego zboru z tych 7, wobec którego nasz Pan nie miał żadnych zastrzeżeń. Zbór w Smyrnie. I posłuchajmy. Do anioła zboru w Smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam twój ucisk i twoje ubóstwo, lecz tyś bogaty. To bardzo lubię. Lecz tyś bogaty. Mimo, że ucisk i ubóstwo są twoim udziałem, jesteś bogaty. Spójrzmy, nasza kotwica jest za zasłoną. Tam w niebiesiech, przez ciało Chrystusa uwielbione, nas czeka wieczność. A więc ten stan, w którym jest Chrystus dzisiaj. Jestem bogaty, mimo że na ziemi jest, jak jest. Wiem, że bluźnią tobie ci, którzy się podają za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Spójrzmy, jaka groźba, jaka sytuacja skomplikowana i trudna. Lecz ty się nie lękaj cierpień, które mają przyjść na ciebie. Zobaczmy, że tutaj Chrystus nie mówi, ja ciebie kokonem osłonię. Ja cię włożę jak małą latorośl pod klosz i będziesz bezpieczny, a wokół ciebie będzie groza, a ty będziesz bezpieczny. Nie, na ciebie przyjdą te cierpienia, lecz ty się nie lękaj. Bo nawet i diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. I będziecie w udręce przez 10 dni. Oczywiście ta liczba 10 jest liczbą symboliczną, bo jak i 40, i 10 to są liczby, które symbolizują doświadczenie, okres doświadczenia. A więc diabeł będzie miał dostęp do nich. Ten okręt może być cały czas bity falami, dziurawiony. Może się dziać różne z nim, ale on jest zakotwiczony i cały czas stoi w jednym miejscu. I gdy sztorm ucichnie, to będzie można kotwicę podnieść i dalej żeglować. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. A więc bądźmy wierni. I tu jest potrzebna stałość. I gdy patrzymy do Starego Testamentu, to wierny, ten wyraz emet, oznacza kogoś, komu można zawierzyć, kogo można być pewnym. Kogoś, kto jest rzetelny, prawdziwy, wiarygodny. I oczywiście Stary Testament bardzo mocno podkreślał, że takim jest tylko Bóg. Tylko Jemu można zawierzyć, tylko Boga można być pewnym, tylko On jest, Bóg Jahwe jest rzetelny, prawdziwy, wiarygodny. Lecz też i była zachęta w Starym Testamencie, że Bóg tego samego oczekuje i od człowieka. I stąd z człowiekiem nawiązuje więź. I ten wyraz więź jest bardzo ważny. Mówimy o kotwicy, o linie, o tym uwięzieniu, ale więzieniu po to, by stabilizować nasze życie. Stałość, nie stagnacja, nie martwota, nie bezruch, lecz bezpieczeństwo w ramach naszego dynamicznego życia. I Bóg właśnie nawiązuje więź z człowiekiem, by go do tego przysposobić, by człowiek również mógł być rzetelny, godny zaufania, wiarygodny i tak dalej. I właśnie w Jezusie Chrystusie to się stało. Bóg, ten Bóg prawdziwy, rzetelny, wiarygodny zstąpił. On zawiódł wszystkich tych, którzy mieli inne nadzieje, nie zbudował ziemskiego królestwa, ale dał nam zaczyn. Zaczyn, ten zakwas, aby w naszym życiu przeobrazić nas, żeby mogło wyrosnąć jego królestwo, jego rzeczywistość. I przez cierpienia mamy przyjść, ale będąc wierni aż do śmierci, cały czas mamy zagwarantowaną koronę życia, bo On, nasza nadzieja, nasze życie jest za zasłoną. Jakie są konkluzje dla mnie i dla nas podczas tego rozważania o stałości? Moja wierność to zgodność między słowami a czynami. Moja stałość, moja wierność to postępowanie zgodne z wyznawanymi zasadami. I nawet są rozmaite pokusy w sprawach poważnych i też takich prozaicznych, to trzymamy się zasad. Żyjemy z sobą nawzajem jako bracia i siostry, jako małżonkowie. Nie tyle, że pilnujemy się, nie. Ale pomagamy sobie przez zachętę, przez przykład, przez korektę, przez napomnienie, by się trzymać zasad i być w zgodzie. Słowa i czyny, by były zgodne. I stąd jest wtedy nasza wierność. No, tej wierności, tej stałości nie można narzucić nakazem. Starość przychodzi sama z siebie, przez się z wiekiem. A stałość nie przychodzi ani z wiekiem, nie, ani z nakazem, ani nie można jej kupić. Ta wierność, ta stałość naszego charakteru, życia, postawy jest osadzona na naszej dobrej woli. Ja muszę chcieć, ja muszę mieć dobrą wolę. Gdy mówiliśmy kiedyś o przebaczeniu, to kluczem przebaczenia jest moja wola, ja chcę przebaczyć. Ja chcę przyjąć czyjeś przebaczenie. Bo Bóg nam już dał przebaczenie w Chrystusie Jezusie. Ono już jest. Tylko ja teraz muszę coś z tym zrobić. Bóg jest wierny i stały, stabilny. Ale jeśli ja chcę być wierny, to muszę chcieć. A więc wierność jest osadzona na dobrej woli. Chcę lub nie. I stąd małżonkowie, którzy są świadomi wielu niebezpieczeństw i wielu zagrożeń ich miłości. Co robią wtedy? Gdy są narzeczonymi i mają zawrzeć związek małżeński, są w chwili ślubowania i potem, gdy już są małżeństwem, to najpierw składają deklarację, że będą chronić miłość, małżeństwo i rodzinę. A później już w małżeństwie nawiązują do tamtej deklaracji i trzymają się tej liny. I ochraniają swoją miłość. Są wierni sobie nawzajem, wierni zasadom, wierni Bogu. Chronią swoje małżeństwo i swoją rodzinę. I wtedy nie ma mowy o żadnych rozstaniach, rozwodach, o cichych dniach. Cały czas walczymy z dobrej woli o to, by być wiernymi sobie nawzajem w tym, cośmy sobie ślubowali i chronili miłość, jaką Bóg nas obdarzył. No ale wiecie, takie deklarowanie wierności wymaga czegoś. I przepraszam, że będę teraz mówił, że wymaga tych wszystkich spraw związanych z duchowością, czyli czytania Pisma Świętego, modlitwy i tak dalej. My to wszystko wiemy. O postach, modlitwach i tak dalej. Ja teraz chcę się skupić, bo ja mówię o tym, co jest istotne i się skupiam tylko na czymś bardzo wąskim. Ta deklarowana wierność wymaga pełnej dojrzałości emocjonalnej. Duchowej tak, ale i emocjonalnej. Wymaga pełnego poczucia odpowiedzialności za to, że ktoś powierzył mi samego siebie. I oczywiście to wymaga pracy nad sobą. Wymaga Pisma Świętego, gdy je czytamy, modlitwy, samozaparcia. Ale tutaj musi się pojawić ta dojrzałość emocjonalna i świadomość odpowiedzialności. I nieraz w rozmowach duszpasterskich ja się odwołuję właśnie do ludzi, którzy są często bardzo duchowi, mają wspaniałe sukcesy duchowe. To są czasem kaznodzieje, duszpasterze, wspaniali ludzie. Śpiewają w grupach uwielbiających. Ale potem, gdy mają sytuacje kryzysowe, ja wtedy pytam, czy on widzi odpowiedzialność. I często stwierdzam, że dana osoba nie ma tej dojrzałości emocjonalnej, że czasami nawet nie rozumie, o czym mówimy. Liczy cały czas, że Duch Święty pomoże, że Bóg rozwiąże. Tymczasem Bóg takim jest, ale mówi, ja chcę, żebyście wy również tacy byli, a więc się starajcie. I apostoł Piotr nam tam wyraźnie powiadał, co my mamy zrobić, gdy chodzi o nas. Pamiętamy, cośmy czytali na samym początku? Wy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności. Abyście, dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Więc nie możemy dać się uwieść błędom tych, którzy nie szanują Bożych praw. I nie możemy pozwolić, abyśmy również razem z nimi upadli w naszym życiu duchowym, a też i naszym życiu tym codziennym, powiedzmy, że rodzinnym, małżeńskim i tak dalej. I stąd to nie jest tylko słowo. To nie jest tylko deklaracja słowna z mojej strony. To jest wyraz całej mojej osobowości. To jest świadectwo tego, kim jestem. To jest świadectwo tego, że mam w sobie, tak, w sobie właściwą hierarchię wartości. Pamiętamy? Pan Jezus powiedział, idzie książę tego świata, ale nic nie ma we mnie. Jezus na krzyżu, gdy wisiał, to wisiał sprawiedliwy za niesprawiedliwych. I w pewnym momencie przyjął grzech nasz na siebie, stał się grzechem za nasz grzech. Ale to był akt jego osobowości. Świadectwo tego, że miał właściwą hierarchię wartości i że stał się grzechem za nas, by nas ocalić. On się liczył z Bogiem i jako Bóg objawiony w ciele, on tylko tą drogą wiedział, że nas uratuje. I stąd właśnie to nie chodzi o słowa, lecz cała moja osobowość się musi mocno trzymać. Mocno trzymać. Nie mówię kurczowo trzymać. Nie kurczowo, nie, nie. Ale dynamicznie się trzymać Jezusa Chrystusa. A to się w tym wyrazi, że będę szanował własne człowieczeństwo. To, kim jestem. Będę mówił, że dla mnie najważniejszą wartością jest miłość i godność. Bóg jest godzien chwały, Bóg jest miłością i On mnie obdarzy również tą samą zdolnością, aby w Chrystusie Jezusie też stał się miłością. Bo Duch Święty rozlewa miłość w moim sercu, w naszych sercach, a też i nas obdarza godnością dzieci Bożych. Gdy cała moja osobowość będzie właśnie taka rozwinięta i tak właśnie będzie ustabilizowana w Chrystusie Jezusie, to wtedy możemy powiedzieć razem z apostołem Pawłem, jestem wytrwały i niezachwiany. Jestem stale oddany dziełu Pana i wiem, że trud mój nie jest daremny w Panu. Nie wiem, czyście zauważyli, na co ja w tej chwili patrzę. Spójrzmy do konspektu, na ostatni akapit w tym konspekcie. Apostoł Paweł, gdy kończył 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian, rozdział o zmartwychwstaniu, to właśnie taką piękną odezwą zakończył. Tak więc, moi ukochani bracia, a ja dodam i siostry, bądźmy wytrwali, bądźmy niezachwiani, bądźmy zawsze oddani dziełu Pana, wiedząc, że w Panu, że w Jezusie nasz trud nie jest daremny. Halleluja. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że jesteś gwarancją naszego życia tutaj i tam. Panie, dziękujemy Ci za to, że nasza stałość jest dynamiczna aż do końca naszych dni. I prowadź moje siostry, moich braci i mnie w Twoim imieniu Jezus przez Ducha Świętego aż do dnia, gdy razem spotkamy się przed Twoim tronem łaski, gdzie jest kotwica naszej nadziei, naszego życia. Amen.